Szkoda czasu, nazwę seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Męski striptease, true crime, a to wszystko na Disney+. Czujesz się zachęcona?
Oj, bardzo czułam się zachęcona. Do tego jeszcze bardzo do serialu Witamy w Chip and Dale, o którym dzisiaj będziemy rozmawiały. Zachęcały mnie wszechobecne reklamy. Disney poszalał po raz pierwszy w Polsce, fundując aż taką wielką kampanię reklamową jednemu serialowi. Czy wydał dobrze te pieniądze? O tym już za chwilę powiemy.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Somen, a potem Steve Banerjee, to imigrant amerykański pochodzenia indyjskiego, który jest pomysłodawcą i założycielem Chip and Dale'sów. Tą nazwę wszyscy mniej więcej kojarzą, a na pewno osoby, które no już były mniej więcej gdzieś tam w latach 90. świadome, bo wtedy również ta grupa święciła triumfy w Europie. Disney postanowił przerobić jego historię, opowieść jego właściwie życia albo jego wielkiego sukcesu, tak jak to robiły do tej pory seriale z innymi firmami, gdzieś tam opowiadając o tym, jaka historia za nimi stoi. Tym razem mamy tutaj nie firmę, a właściwie przedsięwzięcie i pomysł, jakim są Chip and Dale'si.
Cała historia bazuje na książce Deadly Dance, The Chip and Dale's Murders, czyli taki śmiercionośny, śmiertelny taniec, historia zabójstw Chip and Dale'sów, znaczy Chip and Dale's Murders, to właściwie taka gra słów. To jest taka książka, która w Stanach była dość popularna w pewnym momencie. Ja tylko jeszcze dodam, że w Polsce można obejrzeć to rzeczywiście na Disney+, ale oryginalnie jest to serial platformy Hulu. W Polsce te seriale Hulu możemy głównie obejrzeć na Disney+, ale to są, no, w Stanach można oglądać na Hulu na przykład Opowieść Podręcznej czy Zepsutą Krew. To są takie, no, trochę inny klimat niż te seriale, do których nas Disney+ trochę przyzwyczaił, nawet jak próbuje wyjść z tego.
Mniej familijne.
Tak, nawet jak próbuje wejść z tego pudełka. Ty powiedziałaś o tej promocji i tej kampanii promocyjnej, no to myślę, że od razu trzeba powiedzieć, że no, jedną z takich twarzy, na którą widzimy na tej kampanii promocyjnej jest Kumail Nanjiani, czyli no, największa gwiazda tego serialu. No, on był kiedyś na liście Time'a 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, znany między innymi z Silicon Valley, Facetów z Czerni, nie wiem, co jeszcze jest właściwie, The Big Sick, skąd kojarzysz?
On przede wszystkim ze swoją żoną zrobił taki film trochę inspirowany ich biograficzną historią I tak się kocham, o takim zderzeniu kulturowym. Komedia romantyczna.
The Big Sick.
Tak, Kumail Nanjiani jest pewnie jedną z najjaśniejszych gwiazd i najbardziej rozpoznawalnym aktorem, który gra w tym serialu, ale nie możemy zapominać o Mario Bartlecie, który ma teraz jakiś absolutnie złoty czas w swojej karierze. To jest ta osoba, która zginęła w pierwszej serii Białego Lotosu. Możecie go kojarzyć przede wszystkim z tej roli, ale ostatnio na przykład też zagrał, a właściwie zagra w The Last of Us, bo on się pojawi w trzecim odcinku.
No wiesz co, powiem ci, że to był bardzo chamski spoiler dla tych, którzy nie widzieli pierwszego sezonu Białego Lotosu. Tak, uważam, że po prostu za to się trafia do serialowego piekła. Pozdrów tam paru twórców, mam listę specjalną dla ciebie. No ja bym jeszcze dodała, że to jest aktor, którego znamy też z Limitless, The Good Wife i też z opowieści z San Francisco, gdzie grał jedną z głównych ról i to jest też taka ważna postać. Pierwszą taką dużą rolę to miał w ogóle w Seksie w Wielkim Mieście. Miał tam epizod, ale pierwszy raz go zobaczyliśmy. No jeszcze to jest, on ma teraz swój czas, ale mamy też aktorkę, która swój czas już miała i teraz próbuje wrócić, czyli mamy też Juliette Lewis jako jedną z aktorek. No i jeszcze jest Anna Lee Ashford. Myślę, że głównie tę aktorkę można kojarzyć z serialu Masters of Sex i z American Crime Story. Wydaje mi się, że to są takie najsłynniejsze.
No i jest też jeszcze Andrew Rannells, którego możecie kojarzyć z serialu Girls, serialu HBO.
Właściwie bardzo rzadko to robimy, to co właśnie zrobiłyśmy, czyli wymieniamy różnych aktorów, którzy grali w tym serialu, właściwie po to, żeby w jakimś momencie, no żeby opuścić ten moment, w którym musimy powiedzieć, o co chodzi w tym serialu i czy nam się podobało. Tak czuję, że my po prostu prokrastynujemy ten moment.
Zawsze jest tak, że śpieszy nam się do tego, żeby powiedzieć, powymieniać swoje emocje, swoje odczucia związane z serialem, a teraz wydaje mi się, że jakoś niechętnie się do tego zabieramy. To jeszcze chwila. Trzeba powiedzieć o twórcy tego serialu, dlatego że jest nim Robert Siegel, którego ostatnim dziełem był serial również produkcji Hulu Pam i Tommy. I myślę, że Chip and Dale'si i Pam i Tommy bardzo ze sobą korespondują. Jeśli podobał wam się serial Pam i Tommy, to pewnie też się wam jakoś Chip and Dale'si spodobają, dlatego że to jest taka mieszanka serialu opartego na faktach. Być może można go nazwać serialem true crime, ja tutaj mam wątpliwości w obu tych przypadkach, a jednocześnie takim twórcą, który robi te rzeczy z jajem. No niestety Siegel, jak robił Pam i Tommy'ego, nie był do końca etyczny.
To ja cię tu zatrzymam. Zatrzymam cię tu. I powiem tak. O tym wszystkim, co chcesz teraz powiedzieć, powiemy za tydzień. Bo będziemy mieć specjalny odcinek o Pameli Anderson i tych serialach, które są w jakiś sposób poświęcone jej historii, bo jestem przekonana, że jak otworzysz tę dyskusję, to ja na nią odpowiem i nie będziemy dziś rozmawiać o Welcome to Chip and Dale's, bo żadna z nas nie ma na to ochoty.
Dobrze, dobrze, to tylko już zamykając tę sprawę, żeby jakoś chociaż zrobić jakąś furtkę, czy wycofać się z twarzą z tej dyskusji, to tylko powiem, że dookoła serialu Pam i Tommy narosło bardzo wiele różnych wątpliwości moralnych i etycznych i wokół samego Roberta Siegla też, no ale Hulu go zatrudnia, Pam i Tommy się świetnie sprzedał, no i Chip and Dale'si też się mają świetnie sprzedać.
No i co? Właściwie mam ochotę powiedzieć ups.
Ups, nie, no jest tragiczny serial. To jest naprawdę najgorsza rzecz, jaką widziałam w tym roku. Najgorsza rzecz, nie, to jest najgorsza rzecz, którą od bardzo dawna widziałam. To znaczy naprawdę dużo wcześniej, a obejrzałam serial Witamy w Chip and Dale's do końca, dużo wcześniej zazwyczaj rzucam te produkcje, które mi się nie podobają i po prostu nie oglądam dalej. Tutaj się przemęczyłam i sama się zastanawiam dlaczego. Chyba po to, że wreszcie chciałam zobaczyć, czy to jest ten true crime, czy nie.
To ja jednocześnie miałam poczucie, że jak można było tak położyć tak ciekawą historię z tak wieloma twistami i w ogóle cała ta historia jest niezwykle interesująca, no bo mamy tego głównego bohatera, który w pewnym momencie staje się Steve'em, który zaczyna współpracować z laureatem nagród Emmy, który zaczyna przygotowywać choreografię dla Chip and Dale'sów, żeby to weszło na zupełnie inny poziom. Mamy tutaj kwestię dużego biznesu, pewnych takich klaszy kulturowych, przeszłości głównego bohatera. I ja nie wiem właściwie, dlaczego to jest takie drętwe i drewniane i kanciaste. I to jest taki serial, który aż ma się ochotę zgrzytać zębami w niektórych momentach.
No ale czekaj, bo powiedziałaś, że to jest taka ciekawa historia, ale właściwie to jeszcze nie wiem, dlaczego to jest taka ciekawa historia, więc może wprowadźmy bardziej słuchaczy w nią. Mamy gościa, który przyjechał z Indii, pracował na stacji benzynowej, wcale nie jakoś bardzo długo i udało mu się zaoszczędzić całkiem niezłą sumkę. Był pracowity, oszczędzał, żywił się przeterminowanymi kanapkami i w związku z tym miał bardzo dużą potrzebę, a jednocześnie wkład własny na to, żeby założyć jakiś biznes, postanowił założyć klub. I na początku był pomysł, żeby to był klub, w którym gra się w trik-traka albo w backgammona, zależy jaką nazwę tutaj stosujemy. Chodzi o tę samą grę, bardzo zresztą popularną w Indiach. Oczywiście to nie wypala, no bo po co klub trik-traka w Los Angeles? Jakby co innego robi się w Los Angeles na przełomie lat 70. i 80. No i w wyniku takich właściwie zbiegów okoliczności ten klub z trik-trakiem przez różne inne dziwne pomysły staje się klubem ze striptisem dla kobiet.
Więc po tym, kiedy zapada decyzja, żeby właśnie to nie był klub z trik-trakiem, tylko żeby to był klub z męskim striptisem, do całej tej historii dołącza Nick DeNoia, dwukrotny laureat nagrody Emmy za Unicorn Tales, staje się takim dyrektorem artystycznym, odpowiada za choreografię, za to wszystko, co się dzieje w trakcie tego występu, więc przestaje to być taki suchy striptease, tylko staje się być coraz bardziej staje się przedstawieniem, jakimś takim widowiskiem. Steve Banerjee jest biznesmenem, który nie do końca rozumie, a właściwie w ogóle nie rozumie, dlaczego warto w to inwestować. Są jakby z dwóch światów zupełnie. No i zaczynają się konflikty, kto jest twórcą Chip and Dale's, kto jest gwiazdą, kto jest właścicielem. Znaczy, właściciel formalnie jest jeden, ale no, tutaj ambicjonalnie panowie, że tak powiem, wpadli w konflikt, a potem było już tylko gorzej.
Tak, im więcej pieniędzy, tym rośnie napięcie w samym serialu i napięcie pomiędzy mężczyznami, to ich relacja jest tutaj taką główną osią tego, że no wiemy, że coś tutaj się musi wydarzyć i to raczej nie będą pozytywne wydarzenia. Natomiast mnie zastanawia, jakim cudem udało się to zepsuć w ogólnym rozrachunku, bo Witamy w Chip and Dale's ma trzy bardzo ważne rzeczy, czyli historię kryminalną, do tego jeszcze prawdziwą, czyli mamy ten sznyt tego, że oglądamy jednak coś, co się naprawdę wydarzyło, szczególnie, że ta historia jest dość nieprawdopodobna, dość niesamowita. Nazwałabym ją podręcznikową historią amerykańskiego snu od zera do milionera. Poza tym jest o Chip and Dale'sach, o striptease, więc jest tam dużo nagości, dużo ciała, co również jest atrakcyjne dla ludzi. A jednak oprócz tych trzech czynników wydaje się, że wszystko, co mogło pójść, poszło źle.
To jeszcze bym dodała czwarty czynnik, czyli obsadę aktorską, bo jednak uważam, że jest to bardzo dobry dobór aktorów i ja tych aktorów cenię i lubię, więc też aż dziwne, że to nie zagrało.
I na pewno widać w tym serialu to, że została w niego włożona duża praca oraz ogromne pieniądze, bo to jest jeden z tych seriali, zresztą też będziemy wkładały go w kontekst innych podobnych produkcji. Jeden z tych seriali, które mocno odwołują się do lat 70., 80., Stanów Zjednoczonych, tej nostalgii, retronostalgii, pięknych strojów. Jeszcze mamy tutaj bardzo dużo scen klubowych, więc to wszystko wygląda naprawdę wspaniale. Akcja dzieje się w Los Angeles. Nie ma chyba bardziej wdzięcznego miasta do portretowania w różnego rodzaju produkcjach filmowych i kinowych. I właśnie, zastanawia mnie, co myślisz o tym, co w tym serialu nie zagrało, to znaczy co sprawiło, że ten serial się ogląda trudno, że jest taki nudny. Ja miałam naprawdę trudności z tym, żeby wytrzymać do ostatniego odcinka, który gdzieś tam się scenariuszowo tak bardzo rozłazi.
Wydaje mi się, że fakt, że moment kulminacyjny, który powinien być właściwie gdzieś, znaczy, że te akcenty tego, kiedy jest kulminacyjny moment, zostały źle rozłożone. Czyli no, ta true crime, ta zbrodnia odbywa się na samym końcu i właściwie ostatni odcinek jest poświęcony temu, jakie jest tego pokłosie. Czyli ta najciekawsza część została bardzo skrócona, a rozwleczona historia konfliktu nie do końca już tak znaczącego dla całej fabuły, jak to, co się wydarzyło, jakby skąd ta zbrodnia. Że źle to zostało rozmieszczone na tej osi czasowej.
Zgadzam się z tobą. Myślę, że to jest kiepski pomysł, żeby przez 6 odcinków nie dawać nam niczego, co zapowiadałoby tę ostateczną zbrodnię i to, co, na czym zasadza się w ogóle ten serial i czym jest reklamowany również, a potem szybko w dwóch odcinkach zamykać wszystkie wątki. I to nawet nie zamykać wszystkie wątki, bo oprócz zarzutów z brakiem dynamiki, z kiepską fabułą, ja dorzucam jeszcze niechlujność w budowaniu tego serialu. Mamy tam postacie, które są ważne w jednym odcinku, a w drugim po prostu bez żadnego słowa znikają i nie ma ich potem w tym serialu. Nikt do nich nie wraca, nikt im więcej nie poświęca ani jednego słowa. To są rzeczy, które nie powinny się zdarzać we współczesnych dopracowanych serialach.
A jednocześnie, wiesz, jeżeli chodzi o te zbrodnie, to tam jest jeszcze jedna zbrodnia na samym początku. Jest podwójne, no nie chcę tutaj zdradzać, no ale jest zbrodnia dość poruszająca bardzo blisko. I ja miałam poczucie, aha, czyli może to jest ta zbrodnia, może to jest ten wątek, tylko że z kolei to, co się wtedy wydarza, jest tak zostawione. I nagle mamy następny odcinek.
Nikt tego potem już nie komentuje i może to bardziej przybliża serial, o którym mówimy, do seriali takich jak Zepsuta krew albo Inventing Anna, czyli serialach, które opisują drogę jakiejś osoby, jakiegoś człowieka do sukcesu, jakiś o marzeniu, które spełnia się no, często po trupach albo naruszając czy to prawo, czy są po prostu wątpliwe moralnie. Z jednej strony to wtłaczanie na siłę tej historii w wątki kryminalne może nie było lepszym rozwiązaniem. Może lepiej było, gdyby ten serial był po prostu serialem o Steve'ie Banerjee, który ma wzlot i upadek.
Ale wiesz, podałaś dwa przykłady seriali. W Inventing Anna, zresztą to jest serial robiony przez Shonda Rhimes i Shondaland, więc też ona wie często, co robi i czego publiczność potrzebuje, chociaż jakościowo to bywa różne, to tam nie mamy tej linearnej narracji, bo mamy równolegle to, że wiemy już, co się stało i że Anna siedzi w areszcie i takie flashbacki, które się z tego, co się działo. Z kolei Zepsuta krew, ona jest bardziej linearna, jest ta opowieść jasno przeprowadzona, ale z kolei nie wiem, pod jakim kamieniem ktoś musi siedzieć, żeby nie słyszał o Elizabeth Holmes i całej tej historii, czyli też jakby znamy zakończenie tej historii i to, co się działo. Tu ta historia nie jest na tyle znana, żeby traktować ją jak zepsutą krew, no i nie dano nam szansy, żeby obserwować coś mniej, w takim mniej linearnym jakby w narracji, ale wiesz, po tej zbrodni dla mnie było ciekawe, co się dzieje z na przykład dwoma głównymi kobietami w tym serialu. One po prostu znikają. Nie ma ich. Stają się niewidzialne w tym serialu. Nie wiemy, co się z nimi stało.
Tak samo wcześniej znika Otis, jedyny w ogóle z Chippendalesów, z tancerzy, który ma jakąś osobowość, bo serial ten nie wykorzystuje jednej ze swoich największych sił, to znaczy tego, że mamy opowieść o grupie tancerzy, którzy byli prekursorami. Wcześniej nie było czegoś takiego jak męski striptease w Ameryce na taką skalę, tak bardzo popularnego i tak dostępnego dla wszystkich kobiet. To się oczywiście wiąże z rewolucją seksualną i jej zdobyczami. I to jest opowieść, którą ciekawie by było wyeksplorować. Nie wiem, więcej światła, reflektorów skierować na tancerzy czy na kobiety, które przychodzą do tych klubów. Nie, oni są sportretowani bardzo, bardzo płytko. Tancerze są jedną wielką masą, masą mięśni, która się pojawia na scenie, jest po prostu użyta do tego, żeby były ładne sceny. I żeby tam co jakiś czas właśnie pojawił się show, fragment show, żeby pokazać, jak to wspaniale wyglądało. A kobiety, które przychodzą oglądać Chippendalesów, są taką żenująco dziką masą, wrzeszczącą, wymachującą banknotami, które wkładają za majtki tym mężczyznom. I okej, ja nie mam z tym problemu, myślę sobie, że tak mogła ta impreza wyglądać i tak się mogły te kobiety bawić. Natomiast zrobienie z tego płaskiej magmy jednolitej, no jest straconą okazją.
Tak, dla mnie też, bo wiesz, dla mnie jest też ciekawe, jak reagowało środowisko na to, czym oni się zajmowali, dlaczego się decydowali zajmować właśnie tym. Ten Otis jest bardzo ciekawy, bo on ma też rodzinę, ma dziecko, ma żonę, i skończył szkołę biznesową, jest aktorem, któremu nie wychodzi i się stara uczyć od Banerjee różnych rzeczy. I na przykład dopiero jakby u niego pojawia się taki wątek też niewykorzystany. Ja aż tam się skupiłam na nim i czekałam na temat tego, że on miał problem z tym, że kobiety go dotykają. Że jedna rzecz to jest to, że on tańczy i się rozbiera, ale druga rzecz, gdzie jest ta granica dotyku. I to jest niezwykle interesujące.
No jest interesujące, ale nie w tym serialu. Ten serial nam nie daje tego i nie pokazuje nam palcem, zobaczcie, to jest interesujące. Nie, on po prostu wrzuca Otisa kilka takich właśnie fragmentów na temat tego, że no Otis jest czarny i jego szef nie chce go tak bardzo eksponować jak białych tancerzy, albo właśnie to, że ma rodzinę i trochę inną sytuację niż pozostali tancerze, ale to jest tak rzucone w przestrzeń i tak naprawdę nic z tego nie wynika, po czym Otis w pewnym momencie po prostu znika i nie wiemy, co się z nim stało.
Tak, nawet nie ma tego w jakichś napisach końcowych, wiesz, że co się działo z bohaterami, bo ja nawet byłam po prostu tak, no ciekawa, co się wydarzyło z tymi bohaterami dalej. Wiemy, właściwie dostajemy taką informację tylko o jednej bohaterce, co się wydarzyło po akcji tego serialu, a nawet nie co się z nią dzieje teraz, czy ona w ogóle żyje, czy nie. To wszystko jest do googlowania. I wiesz, dla mnie, ja obejrzałam ten serial, bo byłam ciekawa historii i chciałam wiedzieć więcej o tej historii, ale to, jak to zostało zrealizowane, to dla mnie jest tak zmarnowany potencjał, że ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek widziałam serial, który tak zmarnowałby tak dobrą historię. Bo to jest aż spektakularne, jak to zostało zmarnowane.
I mam wielki znak zapytania, kiedy widzę te wielkie reklamy w Warszawie. Nie wiem, jak jest w waszych miastach, nie wiem, jak jest w waszym internecie, ale na mnie Chip and Dale wyskakują praktycznie z każdej strony. Jest ogromna promocja i zazwyczaj jednak no, takie pieniądze wiążą się z inwestowaniem w rzeczy, które można powiedzieć będą murowanymi hitami. Sposób, w jaki Disney opowiada o tym serialu, że to jest tak wspaniała produkcja, to jest porównywalne, nie wiem, może ze Stranger Things u Netflixa, a tak bardzo nic za tym nie stoi. I to mnie bardzo zastanawia, dlaczego Disney postanowił akurat w ten serial zainwestować.
Nie wiem tego, ale myślę, że szkoda czasu na ten serial. Jednak jeśli nie zniechęciłyśmy was jakimś cudem przez ostatnie pół godziny do tego, aby obejrzeć ten serial, no to tak jak mówisz, można go obejrzeć na Disney+. A jeżeli wam się podobał i chcecie go bronić, to piszcie do nas seriale@maupatok.fm albo szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
A ja, żeby być sprawiedliwa, to mogę dodać dwie rzeczy, które mi się w nim podobały jeszcze na koniec. Mogę?
No dawaj.
Jedna z nich jest taka, że uważam, że to jest super, że zaczynamy mieć seriale o pracy seksualnej. Mamy Witamy w Chip and Dale, który o tym opowiada, no ale już tak jak wcześniej wspominałam, trochę pomijając samo clue i istotę. A druga rzecz jest taka, że bardzo się cieszę, że mamy głównego bohatera, który pochodzi z Indii i który spełnia swój amerykański sen. I w tym serialu jest krytyczna analiza tego, czym jest amerykański sen. Czyli ta cała opowieść od Pucy Buta do milionera. Wydaje mi się, że to ważne i tak wpisuje się w dużo seriali i filmów, które teraz powstają, które krytykują kapitalizm i krytykują bogaczy, takich historii jak Sukcesja czy Biały Lotos.
Dwa koła ratunkowe rzucone dla serialu Welcome to Chip and Dale.
A my za chwilę opowiemy o serialach, które, podobnie jak Witamy w Chip and Dales, bazują i żerują na naszej nostalgii.
Rozmawiałyśmy o serialu Welcome to Chip and Dale's. Akcja tego serialu dzieje się pod koniec lat 70., ale głównie w latach 80. To jest duży trend serialowy, aby właśnie sięgać po takie seriale, powiedzmy to retro, które dzieją się lata temu, bazując na jakiejś nostalgii, na jakimś innym klimacie. I ja chciałabym zacząć. Bo ja tu mogę wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć o jednym ze swoich ulubionych, a właściwie, znaczy nie tylko retro seriali, ale w ogóle ulubionych seriali, czyli o serialu Pose. I jak mówiłaś o serialach o pracy seksualnej, to przychodzą mi na myśl trzy seriale, czyli właśnie Welcome to Chip and Dale's. Drugim serialem jest Brokat, który pewnie jakoś omówimy przez chwilę w tym odcinku, a trzeci to jest właśnie Pose. On się dzieje trochę później w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, bo tam jest przełom lat 80. i 90., ale myślę, że jeżeli ktoś potrafi bazować na nostalgii, wykorzystać dobrze też te stroje, wykorzystać cały klimat tych lat, ale też trwogę i muzykę, no to właśnie to się udało w Pose.
Tak, ja zgadzam się z tym i też jak myślałam o Witamy w Chip and Dale's, to Pose mi się automatycznie uruchamiało i myślę, że tutaj też można przeprowadzić analogię do Mrs. America, do serialu, o którym za chwilę pewnie jeszcze chwilkę powiemy, i do serialu Physical. To są rzeczy, które dzieją się właśnie gdzieś tam lata 80., lata 70., niektóre się zaczynają. To jest moment, w którym jesteśmy po rewolucji seksualnej w Stanach, gdzie zaczyna się, a właściwie już utwierdza ten nowy świat, w którym kobiety są wyemancypowane, mamy pigułkę antykoncepcyjną, upowszechniają się rozwody, kobiety wychodzą z domu i tak dalej, i tak dalej. Dzieją się te wszystkie społeczne przemiany, które gdzieś tam zobrazowane są właśnie w tych serialach. Czyli jeśli chodzi o społeczność LGBT+, tak jak w Pose, czy emancypację kobiet, tak jak w Mrs. America, cały ruch wokół tematów związanych z równością kobiet w Stanach Zjednoczonych, również też wątki związane z aborcją. No i Chip and Dale'sów, którzy również są no, ukłonem w stronę wyemancypowanych kobiet.
Myślę, że one są ukłonem w stronę wyemancypowanych kobiet.
Chip and Dale'si raczej... tak, ale czy serial niekoniecznie?
No tak, Chip and Dale'si pewnie tak, jako zjawisko. Zresztą, wiesz, w ogóle to określenie Chip and Dale's, ono stało się synonimem do męskiego striptizera. Czyli jak mówimy, że ktoś jest Chip and Dale'sem, to niekoniecznie znaczy, że należał do tej grupy albo należy do tej grupy, tylko po prostu w ten sposób zarabia na życie, więc to się bardzo upowszechniło. Ale wiesz, ja jakoś myślę, że no i to jest kolejna stracona szansa serialu Welcome to Chip and Dale's, czyli właśnie pokazać, że to jest też właśnie zmiana społeczna dla kobiet, że mogą też mieć radość z podziwiania męskiego ciała i jak to mówi jedna z bohaterek tego serialu, że o, odkryj to do swojego partnera, kobiety też są napalone. Więc, no ale to zostawiam. Wiesz, Mrs. America dla mnie to jest taki serial, można go obejrzeć na HBO Max, który jest bardzo poprawny, to jest dobry serial, jest bardzo poprawny, ale nie ma tego trochę takiego zabawy formą, jakiegoś twistu. Oczywiście Kate Blanchett jako Phyllis Schlafly, bo tam też mamy takie starcie tych konserwatywnych kobiet i kobiet lewicowych w tym serialu. I znowu tutaj Welcome to Chip and Dale's tego nie ma, czyli właściwie nie ma tych protestów jakoś rozegranych, poza tym, że jest to narzędzie marketingowe. Ale wiesz, ja z kolei, myśląc o tych serialach, pomyślałam o serialu Glow. To był taki serial, który był kiedyś popularny na Netflixie. On się dzieje chyba w latach 70. Tak po strojach kojarzę, że to by były lata 70. Wiesz, i to był ten serial, w którym kobiety, to był jakieś formy walki, wrestling, w tych strojach, które znamy z ćwiczeń Jane Fondy, nie? Czyli z tych kaset nagrywanych Jane Fondzie, czyli jakby kostium kopielowy i getry głęboko wycięte. I ten serial nie jest najlepszym serialem, właściwie powiedziałabym, że jest dość słaby, ale on też bardzo pięknie wykorzystuje na przykład kolorystykę tamtych lat i te stroje, i ten ubiór, i ten blichtr, gdzie jak oglądałam przed serial Brokat, który siłą rzeczy nawet tak nazwą jakoś mam wrażenie koresponduje z serialem Glow, to ta szarość PRL i próba dodania do tego koloru jakoś nie udało się. No i brak fabuły nie pomaga żadnemu serialowi. Nie pomaga, Brokatowi też nie pomógł.
Tak, Brokat jest wizualnym cukiereczkiem, bardzo pięknie wygląda, mamy Sopot, lata 80., ale jest serialem, który nic za sobą nie niesie absolutnie. Oprócz tej warstwy wizualnej, dawno też nie oglądałam tego typu serialu, żeby miał tak bardzo miałki scenariusz, właściwie złożony z jakichś kolejnych powklejanych scen w taki oniryczny klimat, ale no nie można mu odmówić tego, że jest przepiękny. Ja z kolei mam skojarzenie z serialem Minx, który można obejrzeć na HBO Max. To jest serial, który jest niedoceniony moim zdaniem, że może my też powinniśmy więcej o nim wspominać. I jeśli macie obejrzeć Chip and Dale's, to naprawdę polecam zamienić to po prostu na serial Minx, który dzieje się w latach 70. w Los Angeles również. Młoda kobieta postanawia wydać pismo dla feministek, dla wyemancypowanych kobiet i łączy swoje siły z człowiekiem, który wydaje czasopismo pornograficzne. I to jest połączenie, które smakuje jak Chip and Dale's, a jednocześnie jest dużo bardziej śmieszne, dużo bardziej błyskotliwe i jakoś tak trzymające się bardziej kupy, spójne po prostu.
Tak, zdecydowanie Minx na HBO Max, prawda? Dobrze pamiętam, można zobaczyć Minx.
Tak, tak.
Tak, to zdecydowanie jest ten serial, który lepiej obejrzeć niż Welcome to Chip and Dale's, ale bardzo wiele seriali lepiej obejrzeć niż Welcome to Chip and Dale's. Wiesz, ja też myślę, że Wielka Woda bardzo dobrze grała na nostalgii i na tych latach 90., że to było tam zrobione dobrze i pierwszy sezon Roysta, to też jest dla mnie z takiego polskiego ogródka serial, który też to robił dobrze. Drugi już miałam wątpliwości, już było trochę dla mnie trudniejsze, mimo że dla mnie większą nostalgią osobiście łączą się jednak lata 90., w których dorastałam, niż 80. Jak to było u ciebie?
To jest też trudne do porównywania, bo lata 80. w Polsce nie są równe latom 80. w Stanach i czasami jak widzę nostalgię na przykład umieszczoną w Stranger Things, to to są rzeczy, które u nas były w latach 90., a tam były dużo, dużo wcześniej. Gry, filmy, popkultura i tak dalej. Więc te 80. te lata w Polsce często mam wrażenie, że są takie naciągane trochę i pokazują nam tę codzienność, która właśnie nie była udziałem zwykłych ludzi, tylko była udziałem ludzi, którzy byli po prostu bardzo dobrze sytuowani. I to mi zawsze przeszkadza w tych produkcjach typu czy Wielka Woda, czy Roist, czy właśnie Brokat, o którym wcześniej mówiłam. Myślę, że Stranger Things w ogóle zaczęło tę modę na nostalgię w serialach i jakoś ją bardzo kreatywnie wykorzystało i wszyscy do tej pory czerpią z tych pomysłów, które Stranger Things nam gdzieś rozpoczęło, chociażby z tego, że no nie ma dobrego serialu, który nie miałby muzyki z 80-sów, z 60-sów i jakichś wielkich przebojów. Usłyszałam Depeche Mode w Chip and Dalesach, tak samo jak usłyszałam Depeche Mode The Last of Us, więc nawet te seriale, które nie opowiadają nam czasów sprzed 50 lat, tak czy inaczej ten smaczek nostalgii, no muszą być nim doprawione.
Bardzo ciekawy zabieg był w Brokacie, jeżeli chodzi o muzykę, czyli tę muzykę, którą znamy w wersji anglojęzycznej, były to piosenki śpiewane po polsku i za to bym dała plus.
W ogóle Brokat ma świetną ścieżkę muzyczną, jeśli już możemy pochwalić chociaż za jedną rzecz ten serial, bo tam nawet jak są jakieś przeboje polskie, to one nie są przebojami tymi ze zdartej płyty. Jeśli jest tam jestem Wodecki, to nie są to chałupy, tylko coś mniej znanego i za to duży, duży plus. No i nie mogłoby naszej opowieści, naszej rozmowy o serialach nostalgicznych być bez serialu, który mnie zachwycił swojego czasu. On jest na Apple TV+, co pokazuje zresztą, że tu Disney, tu Apple, tu HBO, tu Netflix, wszystkie platformy inwestują w to, żeby trochę nam pokazać tego klimatu, tak nam właśnie ubrokacić tą rzeczywistość lat 70. i lat 80. Apple TV Plus robi to w serialu Physical. To jest serial o gospodyni domowej, która znajduje gdzieś ukojenie, spokój ducha, ale też jakby swój ratunek, również ratunek, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, w aerobiku, czyli trochę klimaciku Glow i trochę klimaciku Chip and Dale's też jest. Bardzo polecam.
Tak, on jest też bardzo fajny wizualnie. Ja bardzo lubię ten styl tego serialu. Lubię na niego patrzeć. On jest charakterystyczny. Mam wrażenie, że jak się widziało ten serial i zobaczy się jakąś scenę nawet niezwiązaną z pojedynczymi postaciami, to łatwo jest rozpoznać, że to jest.
Ja też bardzo lubię tą aktorkę Rose Byrne, która gra główną rolę.
Co jeszcze powinnyśmy dopisać do listy? Jakie seriale retro wy lubicie? Piszcie do nas serialemopatok.fm oraz szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
A może nie lubicie tej retromanii i już macie dosyć takich seriali, bo ja chyba już zaczynam się zaliczać właśnie do takich osób. Też piszcie, a my się już z wami żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.